Laudetur Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Do poszanowania niedzieli wezwał Benedykt XVI. W rozważaniu na nią Pański mówił o Trójce Świętej.
Przed nami relacja z południowego spotkania z pielgrzymami oraz z pierwszego kongresu eucharystycznego diecezji radomskiej.
Czy my się znamy? Poznaję pani twarz. Niech pan wyjdzie, bo zawołam służącego. Norma Desmond. Była pani wielką gwiazdą niemego kina. Nadal jestem wielka. To filmy są małe.
O gasnących gwiazdach Hollywood opowiemy w rubryce Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
22 maja na magazyn zapraszają Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Bóg jest miłością. Tę centralną prawdę chrześcijańskiego objawienia przypomniał Benedykt XVI. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański nawiązał do przypadającej dziś w liturgii uroczystości Trójcy Świętej.
Jezus objawił nam tajemnicę Boga. On, Syn, dał nam poznać Ojca, który jest w niebie i obdarzył nas Duchem Świętym, miłością Ojca i Syna. Teologia chrześcijańska streszcza prawdę o Bogu następująco. Jedna natura w trzech osobach. Bóg nie jest samotnością, lecz doskonałą komunią. Dlatego osoba ludzka, będąc obrazem Boga, realizuje się w miłości, która jest szczerym darem z siebie.
Ojciec Święty pozdrowił uczestników włoskiego kongresu eucharystycznego, który rozpoczął się wczoraj w Bari. Papież, który za tydzień osobiście weźmie udział w jego zakończeniu, przypomniał wiernym o wartości niedzielnej Eucharystii.
W sposób szczególny każda parafia jest wezwana do ponownego odkrycia piękna niedzieli. W Dniu Pańskim uczniowie Chrystusa odnawiają w Eucharystii komunię z tym, który nadaje sens radościom i trudom każdego dnia. Bez niedzieli nie możemy żyć, wyznawali pierwsi chrześcijanie, przypłacając to nawet życiem. Do takiego wyznania jesteśmy wezwani i my dzisiaj.
Wśród 80 tysięcy pielgrzymów na placu Świętego Piotra i dziś nie brakło Polaków. Z Benedyktem XVI modliła się grupa dzieci pierwszokomunijnych z polskiej misji katolickiej w Essen.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Wszystkich polecam Matce Bożej i serca błogosławię.
Ksiądz Sławomir Klim pracuje w polskiej misji katolickiej w Essen. Przyjechaliśmy do Rzymu z grupą dzieci pierwszokomunijnych. Jest to bardzo duże przeżycie, dlatego że tydzień temu nasze dzieci przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą i na zakończenie Białego Tygodnia, co jest w polskiej tradycji bardzo mocne, chcieliśmy razem z papieżem modlić się na placu Świętego Piotra.
Nazywam się Jana Szargi, ja w ubiegłym tygodniu przyjęłam pierwszej komunii świętej. Jestem bardzo szczęśliwa.
Te nasze dzieci, które z takim przejęciem przygotowywały się do tej pierwszej komunii świętej, cały tydzień ubierały się w stroje komunijne, przychodzili do kościoła się modlić, a na koniec tego tygodnia przyjechaliśmy tu modlić się razem z papieżem.
Benedykt XVI będzie modlił się przy relikwiach świętego Jana Wianeya. Wieczorem zostały one przeniesione do papieskiej kaplicy i pozostaną w niej do rana. Peregrynacja relikwii proboszcza z Ars została zaplanowana jeszcze za życia Jana Pawła II. Benedykt XVI podtrzymał tę decyzję.
Po raz pierwszy w historii sanktuarium w Ars opuściło serce patrona proboszczów. Zostało ono przywiezione do Rzymu w specjalnym relikwiarzu, który francuskiemu sanktuarium podarowała rzymska parafia pod wezwaniem świętego Jana Wianeya. Właśnie w niej odbywają się centralne uroczystości związane z peregrynacją relikwii. Święty Jan zasłynął na całą Francję jako spowiednik. Miał dar czytania w sumieniach ludzkich i dar widzenia przyszłości. Do jego konfesjonału ciągnęły tłumy ludzi. Tylko w ostatnim roku życia wyspowiadał 80 tysięcy osób, a łącznie w ciągu 41 lat posługi wars około miliona. Zmarł w 1859 roku. Pius XI kanonizował go w 1925 roku, a 4 lata później ogłosił patronem wszystkich proboszczów Kościoła katolickiego. W setną rocznicę śmierci Jana Wianeya papież Jan XXIII wydał encyklikę, w której przypomniał jego postać. Osobie świętego proboszcza z Ars Jan Paweł II poświęcił jeden z wielkoczwartkowych listów do kapłanów. O swym szczególnym nabożeństwie do patrona proboszczów pisał także w książce Dar i tajemnica.
Poznali go przy łamaniu chleba. Pod takim hasłem w Radomiu odbywa się pierwszy kongres eucharystyczny diecezji radomskiej.
Kongres rozpoczął się w piątek od procesji różańcowej ulicami Radomia do katedry opieki Najświętszej Maryi Panny, mówi biskup radomski Zygmunt Zimowski.
W pierwszy dzień kongresu przeszliśmy ulicami miasta, była to pielgrzymka wiary, wpatrzenie w Maryję, niewiastę Eucharystii i z różańcem w ręku. Różaniec łączy się z Eucharystią, zwłaszcza teraz, kiedy Ojciec Święty dodał nam nowe tajemnice, tajemnice światła, a piątą tajemnicą jest właśnie ustanowienie Eucharystii.
Procesję zakończyła msza święta, której przewodniczył biskup Zygmunt. Uczestnicy tych uroczystości podkreślali, iż mają nadzieję, że kongres przyczyni się m.in. do pogłębienia wiary.
Każdemu taka odnowa będzie potrzebna i każdy te owoce będzie musiał na własną miarę mierzyć.
Żebyśmy byli naprawdę jednością, żyli w zgodzie, miłości, tak jak Bóg nam przekazuje.
Ta solidarność między ludźmi wzrośnie.
Pogłębienie naszej wiary, dotarcie głębiej do ludzi, żeby to nie wyglądało, że tylko w niedzielę są tłumy w kościołach, ale żeby to było widoczne tak na co dzień.
Natomiast wczoraj w całej diecezji obchodzony był Dzień Kapłański. We wszystkich kościołach wierni modlili się w intencji kapłanów, a także o liczne i święte powołania kapłańskie. Głównym punktem wczorajszego dnia kongresowego były święcenia kapłańskie, których biskup radomski udzielił 15 diakonom.
Ksiądz Łukasz Kutera z parafii Lubienia. Jest to wielka chwila dla mnie uczestniczyć właśnie w tym kapłaństwie chrystusowym. Tak patrząc z perspektywy czasu przez tą drogę seminaryjną, kiedy to człowiek przechodził jako kleryk, teraz już jako kapłan, to naprawdę jestem wdzięczny Panu Bogu za te wszystkie sytuacje, które były w moim życiu i za ten wielki dar, który mnie obdarzył kapłaństwem chrystusowym. Bardzo proszę o modlitwę, moje intencje, aby moje kapłańskie życie było święte, żebym był dobrym i świętym kapłanem.
Dzisiaj trzeci dzień kongresu eucharystycznego, który przebiega na spotkaniach modlitewnych w poszczególnych parafiach. Pierwszy kongres eucharystyczny będzie trwał do najbliższego czwartku, do uroczystości Bożego Ciała. W tym dniu z czterech punktów Radomia wyruszą procesje eucharystyczne na radomski rynek, gdzie odbędzie się uroczysta Eucharystia kończąca kongres. Warto dodać, że obok owoców duchowych kongresu w postaci pogłębienia kultu Eucharystii, materialnym jego owocem będzie ośrodek formacyjno-edukacyjny Emaus w Turnie koło Białobrzegów. Będzie on dziełem kongresowym, służąc dzieciom i młodzieży diecezji radomskiej. Główny pawilon będzie nosił zaszczytne imię Jana Pawła II, upamiętniając jego pontyfikat.
Ten ośrodek będzie poświęcony Janowi Pawłowi II i tam będziemy się skupiać wokół Chrystusa. Ojciec Święty nigdy nie zatrzymywał na sobie, zawsze pokazywał nam Chrystusa, ale została jego nauka, jego nauczanie. I stąd będzie to ośrodek, gdzie ludzie młodzi będą przeżywać z Janem Pawłem II te różne problemy, które ich nurtują. Tam będziemy wokół Chrystusa z Janem Pawłem II dzielić się chlebem i dzielić się niebem. I dlatego my również, czerpiąc wielką siłę z Eucharystii, chcielibyśmy rozumieć, że Dom Emaus będzie służył człowiekowi. Jeszcze raz powtarzam, będziemy się tam dzielić chlebem i będziemy się dzielić niebem. Pragnąłbym, aby w połowie czerwca każdego roku tam był taki ogólnodiecezjalny dzień młodych, forum młodych. Młodzi, którzy skupią się w dobru, bo tak dużo jest dzisiaj zła wokół nas.
Pierwsze grupy młodzieży będą wypoczywać w ośrodku Emaus już w lipcu. Z Radomia dla Radia Watykańskiego Wojciech Skurkiewicz, Radio Plus.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W połowie XIX wieku nazwa Hollywood znana była tylko mieszkańcom Los Angeles. Tym mianem określali oni pasmo wzgórz rozciągających się poza miastem od jego północno-zachodniej strony. Kilkadziesiąt lat później znalazły tutaj swoją siedzibę takie wielkie koncerny jak Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount czy Universal Pictures. Setkami realizowane przez nie filmy bawiły, straszyły i wzruszały. Hollywood stawało się fabryką snów, śnionych przez miliony zmęczonych życiem widzów na całym świecie. Pełne sale kinowe producentom przynosiły ogromne zyski, a aktorom gwiazdom niewyobrażalne garże, a także sławę, o jakiej politycy czy pisarze mogli jedynie pomarzyć. Fabryka snów sama stawała się snem, marzeniem młodych na zrobienie zawrotnej kariery. Ale mit Hollywood ma także swoją drugą, ciemniejszą stronę. To historia tych wszystkich, którym się nie powiodło, których gwiazdy nigdy nie zabłysły na firmamencie kina, a także tych, których gwiazdy nieoczekiwanie zgasły. Właśnie tej wstydliwej i dramatycznej stronie fabryki snów poświęcił w 1950 roku swój film Billy Wilder.
Bohaterką Bulwaru Zachodzącego Słońca jest z górą 50-letnia Norma Desmond, która jako młoda kobieta była gwiazdą kina niemego. Przez całe lata występowała na ekranie z największymi sławami, zarabiała krocie, a jej popularność była tak wielka, że każdego tygodnia otrzymywała kilkanaście tysięcy listów od swoich wielbicieli. Najwytrwalsi spośród nich potrafili przekupić fryzjera, aby tylko zdobyć pukiel jej włosów. Jednak w jej życiu wszystko uległo zmianie wraz z pojawieniem się filmu dźwiękowego. Podobnie jak wielu innych twórców tego okresu, nie potrafiła odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Uznała zaistniałe zmiany za koniec prawdziwego kina i odsunęła się w zacisze swej ogromnej rezydencji, którą zamieniła w muzeum ku własnej czci. Na ścianach, biurkach, stołach, słowem wszędzie, bo umieszczała własne fotografie i pamiątki z dawnych czasów. A w domowym kinie zgromadziła komplet swoich filmów, które oglądała bez przerwy, przeżywając gorycz porażki.
2-3 razy w tygodniu Max zwijał wielki obraz, który dostała od izby handlowej, i oglądaliśmy film w salonie. To były nieme filmy. Max obsługiwał projektor. Przynajmniej wtedy nie grał na tych charczących organach. Nie muszę mówić, kim była gwiazda. To były zawsze jej filmy. Tylko te chciała oglądać.
Jako była gwiazda, Norma Desmond nie mogła narzekać na brak środków do życia. Z minionej wielkości pozostało jej pokaźne konto w banku, udziały w przemyśle naftowym oraz domy przy kilku ulicach w Los Angeles. Jednak to wszystko wydaje się nie mieć już żadnej wartości. Dlatego prawie nigdy nie opuszcza swojej rezydencji, gdzie siedzi pogrążona we wspomnieniach i marzy o wielkim powrocie, aby raz jeszcze poczuć smak sukcesu w dawnym stylu. Ma jej w tym pomóc pisany od lat i bez końca przerabiany scenariusz filmu o Salome, w którym miałaby zagrać główną rolę. W złudzeniach, że nadal jest kochana przez widzów jak niegdyś, utrzymuje ją poczciwy kamerdyner i były reżyser piszący do niej listy od rzekomych wielbicieli.
Chciałem zarobić i wyrwać się stąd jak najszybciej. Myślałem, że uwinę się z robotą w 2 tygodnie, ale nie było łatwo połączyć te halucynacje w logiczną całość. Tym bardziej, że przez cały czas była w pobliżu. Kręciła się przy mnie w obawie, że skrzywdzę jej skarb. Co to? Scena, którą wyrzuciłem. Która? Na targu niewolników. Lepiej od razu przejść do Jana Chrzciciela. Wycina pan moją scenę? Szczerze mówiąc, widz nie chce oglądać pani w każdej scenie. Codziennie dostaję listy od wielbicieli, proszą o moje zdjęcia. Dlaczego? Bo chcą mnie oglądać. Mnie, Normę Desmond.
W ten dramat niepogodzenia i zmierzchu zostaje wplątany mimo woli inny przegrany Hollywood, Joe Gillis, młody scenarzysta, który tonie w długach, gdyż od miesięcy nie udało mu się sprzedać tekstu żadnej wytwórni. Już miał się pożegnać z Kalifornią i wrócić do rodzinnego miasteczka, gdy Norma Desmond sprowadziła go do swojej posiadłości, aby pomógł jej w ostatecznej redakcji scenariusza. Zawodowa znajomość przeradza się w upokarzający dla niego, lecz wygodny dla obojga, układ. Ona, bogata dama z nazwiskiem, ma młodego kochanka. On, jako jej utrzymanek, może pędzić wygodne życie w luksusie. To, że ta historia nie może skończyć się dobrze, widz wie już od samego początku filmu, który zrealizowany został w formie retrospekcji, a narratorem całej opowieści jest zastrzelony Joe Gillis.
Bulwar zachodzącego słońca, Los Angeles, Kalifornia. Godzina 5. To jadą policjanci z Wydziału Zabójstw i dziennikarze. W jednym z tych wspaniałych domów popełniono morderstwo. Pewnie napiszą o tym w popołudniówce. Będą o tym trąbić w radiu i telewizji, ponieważ w sprawę zamieszana jest gwiazda z dawnych lat. Zanim jednak przeczytacie zniekształconą i rozdmuchaną przez dziennikarzy wersję wydarzeń, może chcielibyście poznać fakty, całą prawdę. Jeśli tak, trafiliście pod właściwy adres. W basenie unoszą się zwłoki młodego mężczyzny. Dwa strzały w głowę i jeden w brzuch. To nikt ważny. Scenarzysta kilku kiepskich filmów.
Bulwar zachodzącego słońca bezlitośnie obnaża mit Hollywood. Dawne, heroiczne czasy filmu lat 20. ukazane są poprzez stadium rozkładu, jakim są późniejsze losy tytanów kina, pozbawione koturnów i śmieszne w narcystycznym zapatrzeniu w siebie. Młody Hollywood prezentuje się w nie lepszym świetle. Widziany oczami Normy jest pozbawiony dawnych ambicji, pasji i głębi. Z kolei oglądany przez pryzmat losów młodego scenarzysty jawi się jako świat ludzi cynicznych, rozpaczliwie starających się zrobić karierę.
Czas na mnie. Dzięki za zainteresowanie moją karierą. Nie twoją, tylko moją. Miałam nadzieję się wybić. Nie chcę przez całe życie czytać. Chcę pisać. Przepraszam, jeśli cię zawiodłem. Jasne, że tak. Żegnam.
Szczególne wrażenie w filmie Billy Wildera sprawia obsada. W roli Normy wystąpiła, przebrzmiała już wówczas gwiazda kina niemego Gloria Swanson. Jej ekranowy kamerdyner to Erich von Stroheim, znamienity reżyser dawnej epoki kina. A wśród znajomych odwiedzających główną bohaterkę widać Bustera Keatona, jednego z największych twórców burleski, która z biegiem lat także odeszła w niepamięć.
I tak przemija postać tego świata, zdaje się szeptać do nas Wilder. A z filmowego firmamentu wciąż znikają kolejne gwiazdy.
Czy my się znamy? Poznaję pani twarz. Niech pan wyjdzie, bo zawołam służącego. Norma Desmond. Była pani wielką gwiazdą niemego kina. Nadal jestem wielka. To filmy są małe.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to już wszystko.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro.
Laudetur Jezus Chrystus.